No i zrobiło się trochę mniej wakacyjnie. Jacek Kaczmarski, białe plamy w naszej historii, w studiu dr Tomasz Szturo, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, dzień dobry panie dyrektorze. Muzeum o historii i muzeum z historią. I może młode to już dużo doświadczyło, dużo polityki, dużo pisano i dużo publicystyki o muzeum powstało. Na początek samo muzeum, ekspozycja 5000 metrów wystawienniczych. Co warto zobaczyć? Wszystko? Da się przejść ekspozycję w godzinę, w dwie, w trzy?
To wszystko zależy od wnikliwości zwiedzającego. Ekspozycja, jak pan redaktor zaznaczył, jest bardzo duża, czyli takie sumienne obejrzenie jej zajmuje od 3 do 5 godzin. Ekspozycja jest bardzo okazała, bardzo efektowna. Liczy około 2000 eksponatów, blisko 300 stanowisk multimedialnych. Ciągle ulega ewaluacji, doskonaleniu z naszej strony i te właśnie modyfikacje, które my wprowadzamy, te ulepszenia są, czy na pewno były źródłem tych kontrowersji.
Między innymi o prawa autorskie do pierwotnej ekspozycji toczy się proces, o ile dobrze pamiętam, jeszcze albo,
tak, to prawda.
Albo wzbudza to kontrowersje. Jaką historię opowiada Muzeum II Wojny Światowej? Co chce przekazać zwiedzającemu?
Znaczy, wiemy, co my chcemy przekazać zwiedzającym. Jeżeli chodzi o to, co chcieli przekazać nasi poprzednicy, tutaj tej jasności nie mamy, bo w tym przekonaniu historię, którą tworzyliby, historia, narracja, którą przekazywali, w naszym przekonaniu jest bardzo amorficzna.
Wyjaśnijmy. 7:15 to jest...
Już to spróbuję przełożyć. Opowieść jest bardzo poprawna politycznie, którą zastaliśmy, czyli tutaj poziom win, odpowiedzialności był mocno rozmyty. Właściwie II wojna światowa była przedstawiona jak jakiś kataklizm, który spłynął gdzieś z kosmosu, a który nie narodził się w żadnym konkretnym państwie. Jeżeli ktoś za to ponosi odpowiedzialność, to ta odpowiedzialność była podzielona na wszystkie nacje. A takim symbolem, taką miarą tej dziwności było chociażby ulokowanie w tej opowieści historii dwudziestolecia II Rzeczypospolitej. Bo zwiedzający rozpoczyna wycieczkę po głównej uliczce od takiej następującej chronologii. Najpierw przechodzi przez bardzo skromne pomieszczenie poświęcone sowieckiemu bolszewizmowi. Później chronologicznie przechodzi do włoskiego faszyzmu, czyli tak rozwój eskaluje. Następnie wchodzimy wreszcie do tego, co powinno być tutaj centrum, jądrem, czyli niemieckiego nazizmu. I z tego niemieckiego nazizmu przechodzimy niepostrzeżenie do polskiej uliczki dwudziestolecia międzywojennego. A żeby jeszcze było dziwniej, już kończę, z tej uliczki przechodzimy do imperializmu japońskiego, czyli dwudziestolecia, polskie dwudziestolecie międzywojenne.
Jest gdzieś między nazizmem a
imperializmem japońskim, tak. Najbardziej wpisane jest najbardziej zbrodnicze systemy.
Dlaczego tak było? Normalnie, dlaczego tak te białe plamy, no to już miał Jacek Kaczmarski, dlaczego tak chciano wymazać? Pan się domyśla?
Jakie były motywacje psychologiczne, nie oceniać. Na pewno wpisywało się to w pewien taki bardzo poprawnościowy nurt historii. Taki nurt, który nie powinien nikogo specjalnie urazić. To muzeum chyba było tak przemyślane, żeby na przykład turysta z Niemiec czy Rosji nie miał specjalnej traumy po jej obejrzeniu. Z kolei polski zwiedzający powinien, w wielu miejscach mógłby mieć powody do wstydu, do poczucia winy, chociażby przy okazji Jedwabnego.
Które było mocno eksponowane.
Tak jest. Jedwabne stało się takim tutaj symbolem, takim znakiem, signum prześladowań, pogromów dokonywanych na społeczności żydowskiej, co było totalnym nadużyciem, bo na przykład było nieporównywalne z tymi pogromami, które były robione przy udziale regularnych władz czy administracji, jak na przykład na Litwie czy we Lwowie.
Na Litwie nie tylko ludność żydowska, także ludność polska.
Zgadza się.
Była pod Wilnem mordowana masowo do tej pory. Zresztą upamiętnienie jest istnieje, ale mogło być godniejsze,
tak, to
jeżeli
prawda,
ktoś...
To prawda. Też ta pamięć o polskich ofiarach na tej wystawie w pierwotnej postaci brzmiała w sposób co najmniej nieoczywisty, marginalny i znikomy. My tą proporcję teraz zmieniamy.
Zmieniacie Państwo proporcje. To jest tak, że już powiedział Pan Dyrektor, że wystawa cały czas ewoluuje, tak, cały czas się zmienia. Będzie jakiś kształt docelowy, kiedy Wy opowiecie taką historię, jaką chcecie, a potem tylko będziecie dostawiać eksponaty, czy robić wystawy czasowe, ale główna myśl naszej opowieści o II wojnie światowej będzie już koherentnie przedstawiona w ekspozycji.
Znaczy na pewno... Istotą instytucji kultury jest to, że oferta czy propozycja cały czas ulega pewnemu doskonaleniu. Czyli my nie chcemy zamknąć się w jakimś takim zasklepionym, ostatecznym kształcie. Na pewno chcemy stworzyć pewien taki spójny obraz, który będzie opierał się na historycznej rzetelności, na takiej uczciwości, na prawdzie, w której w sposób adekwatny wybrzmi polski punkt widzenia.
Kto jest obecnie wedle obecnej ustawy bohaterem, a kto zbrodniarzem, kto winnym II wojny światowej.
Znaczy no tu chyba nie tylko wedle jakichkolwiek ustaw, ale wedle bezwzględnych faktów historycznych. Winnymi II wojny światowej są dwa zbrodnicze, totalitarne systemy. System, który narodził się w Związku Sowieckim, czyli komunizm, bolszewizm, oraz narodowy socjalizm, który narodził się w Niemczech.
I od tego się ekspozycja zaczyna obecnie?
Tak jest, natomiast tu też zupełnie jakby tutaj ta współodpowiedzialność jest absolutnie niesymetryczna, nieproporcjonalna. Związek Sowiecki jest tutaj gdzieś tam zasygnalizowany i nie ma oddanej w sposób adekwatny grozy, skali okrucieństwa i ludobójstwa, którego sprawcą byli Sowieci.
To się zmieni?
Oczywiście, że tak.
To jest przed nami zmiany na ekspozycji, ale zwiedzający, bo trochę o ekspozycji, a najcenniejszy dla Pana eksponat.
Oj, to jest bardzo...
Jest jakiś taki rzeczywiście, albo część ekspozycji, która robi na Panu Dyrektorze największe wrażenie.
Na pewno bardzo ważne są dla mnie te rzeczy, które gdzieś są przywracane. Na pewno dla mnie bardzo cenne jest przywrócenie opowieści o polskich sprawiedliwych, których tutaj nie było. Bardzo poruszający jest aspekt, w którym przywrócona jest pamięć o rodzinie Ulmów. Wrażenie na mnie robi taki...
Bo wiemy, że rotmistrz Pilecki był gdzieś obecny. Znaczy, Irena Sznerowa gdzieś była, ale rodzina Ulmów w ogóle była poprzedniej.
Rodziny Ulmów nie było, natomiast ta obecność rotmistrza Pileckiego była chyba jakąś taką miarą hipokryzji twórców, ponieważ rotmistrz Pilecki na 5000 m2 był obecny w formacie jednego zdjęcia, niemalże legitymacji w wielkości formatu znaczka pocztowego. Teraz rotmistrz Pilecki jest w sposób naprawdę adekwatny, właściwy, przywrócony w postaci osobnej ikony, osobnych multimediów. Irena Sendlerowa była schowana w ciemnicy. Ja często robiłem taki eksperyment, że osoby, które prowadzałem w sali, w pomieszczeniu, gdzie się znajdowała, informowałem, że tu się znajduje w część poświęcona Irenie Sendlerowej i robiliśmy rodzaj konkursu, ile czasu zajmie im znalezienie, i nie wszyscy ją znajdowali. Dzisiaj już z tym nie ma problemu.
Z jakimi wrażeniami wyjeżdżają zwiedzający zagraniczni? Dużo jest wycieczek tak, spoza Polski?
Tak, oczywiście. Mamy tutaj jak najbardziej przez cały rok zwiedzających z zagranicy, szczególnie w sezonie. Najwięcej z nich, z tego co udało nam się zaobserwować, pochodzi z krajów skandynawskich, no ale wiadomo też tutaj z tych najbliższych, prawda, nasi sąsiedzi.
Przez Bałtyk.
Ta ekspozycja na pewno robi wrażenie swoją multimedialnością, swoimi opowieściami. Dla nas też jest ważne, żeby to wrażenie przekładało się na pewną taką konkretną wiedzę, autentyczną wiedzę historyczną oraz na konkretną refleksję.
Robicie Państwo badania na osobach, które wychodzą z muzeum?
Jesteśmy ich w trakcie. W trakcie takowych badań, także tu.
I są jakieś pierwsze wyniki, co najbardziej uderzyło szczególnie, no bo to muzeum było robione trochę dla świata, tak. mniej dla nas, bardziej dla zwiedzającego z zagranicy. I czy my już wiemy, z jaką wiedzą obecnie on wychodzi, z jakim odczuciem historii II wojny światowej?
Znaczy, o tych bieżących badaniach jeszcze nie chciałbym mówić, bo tutaj nie dokonaliśmy jeszcze właściwej ich ewaluacji, one są w trakcie. Natomiast badania były robione już przy okazji przygotowywania tej ekspozycji. Z tych badań badań jasno wynikało, czego oczekują polscy donatorzy tego muzeum, bo przecież przypomnijmy, że to muzeum powstało ze środków nas wszystkich, z publicznych, prawda? Kosztowało ponad 500 000 000 złotych. I Polacy oczekiwali tutaj właśnie opowiedzenia światu polskiej historii, no bo kto ją opowie, jak nie my, wszystkie muzea na świecie opowiadają oczywiście prawdziwą historię, ale z punktu widzenia ich wrażliwości. My tę wrażliwość tutaj zupełnie, się tej wrażliwości zbyliśmy, abdykowaliśmy. I teraz na podstawie tych oczekiwań my też przywracamy, dlatego przywracamy polskich bohaterów.
Jaka jest skala zwiedzających? To są dziesiątki tysięcy, setki tysięcy rocznie?
Bodajże w marcu przekroczyliśmy 500 000 zwiedzającego i spodziewamy się w niedalekiej przyszłości podwoić ten wynik. Spodziewamy się milionowego zwiedzającego.
Muzeum podlega bezpośrednio pod ministerstwo, tak. Natomiast jest na terenie Gdańska. Jak wygląda współpraca z magistratem lokalnym?
No cóż, wygląda powiedzmy tak malowniczo, czyli jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji niezrozumiałej dla nas, ciągłej konfrontacyjności z władzami miasta. Włodarz miasta, pan prezydent Adamowicz, co jakiś czas miał jakiś rodzaj, nie wiem, jakichś takich osobistych animozji do dyrektora Nawrockiego. Jak to motywować psychologicznie, nie oceniać. Natomiast na pewno tutaj... jeżeli chodzi, dalece różnimy się, jeżeli chodzi o politykę historyczną i wrażliwość historyczną.
To jest tak, że środowisko polityczne prezydenta Adamowicza uznawało to muzeum za jakieś tak, swoje dziecko.
Tak, swój... tak, znaczy to jest pewien rodzaj mentalności w ogóle, jakiejś takiej wrażliwości niektórych osób, która żyła w jakimś przekonaniu zmajoryzowania, zawłaszczenia, zmonopolizowania rzeczywistości. Zupełnie jakiś taki bardzo egoistyczny, narcystyczny, infantylny sposób. I to, że to muzeum, które powstało, którego depozytariuszem tak naprawdę dysponentem jest polski naród, no, zostało przywrócone tutaj właśnie dysponentom, zostało potraktowane bardzo małostkowo tutaj odebrał pan prezydent i dawał temu wyraz różnego rodzaju happeningami, nie zawsze licującymi z godnością sprawowanego urzędu.
W historii, w tej krótkiej historii Muzeum II Wojny Światowej jest też oddział na Westerplatte. Tak. Jak wygląda ten odcinek boju o prawdę historyczną?
Tak, to jest bardzo, bardzo ważny aspekt, ponieważ Westerplatte jest niezwykle ważnym dla nas tematem. W świecie ta opowieść gdzieś zupełnie się rozmyła. Jest to miejsce, w którym rozpoczęła się II wojna światowa, w którym była pierwsza salwa tego najstraszliwszego w dziejach konfliktu. My chcemy to miejsce w sposób godny, w sposób właściwy upamiętnić. Przez kilkadziesiąt lat tam się nie działo nic. I tutaj mamy koncepcję.
Przecież teren jest miejski, jak rozumiem.
Tak jest, dokładnie. Tu właśnie o to chodzi właśnie cały klucz, cały problem. I teraz my już jesteśmy tu od roku, pojawiliśmy się od roku, mamy pewną wizję, mamy koncepcję, żeby w sposób adekwatny, godny upamiętnić walczących w polskich Termopilach. Żeby upamiętnić to w sposób porównywalny z tym, jak upamiętnione jest Pearl Harbor chociażby, czy atak na Pearl Harbor. Mamy wybitnych specjalistów merytorycznych, wybitnych historyków, archeologów, mamy konkretną wizję, koncepcję memoratywną. Nie mamy tylko prawa do terenu, którego tutaj dysponentem jest, części terenu jest miasto i miasto nagle zapałało niewyjaśnionym afektem, miłością do Westerplatte. Przypomnijmy, pan prezydent Adamowicz sprawuje swój urząd 20 lat i przez 20 lat nie zrobił nic, żeby w sposób adekwatny, godny upamiętnić historię walczących o Westerplatte.
Własność ziemia jest miejska, ale instytucja należy do państwa.
Tak jest.
Jesteście jedną instytucją.
Tak jest. My jesteśmy jedną instytucją. Oddział Westerplatte jest oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Czyli w zasadzie powinniście państwo mieć prawo prowadzić prace renowacyjne i prace muzealnicze bez przeszkód.
Czy jak tu to są wygląda? Pewne, znaczy to, te niuanse, znaczy nawet nie niuanse, ale pewne trudności, zagadnienia związane z sprawami do gruntu, sprawami do terenu. Są dosyć złożone, dosyć skomplikowane. Tutaj nasi prawnicy, nasz dział inwestycyjny bardzo intensywnie nad tym pracuje.
Była nawet propozycja, żeby wykupić ten teren.
Ale rzeczywiście, że tak. Znaczy, no to było bardzo adekwatne. Tutaj właściwa komunikacja polega na doborze właściwego kodu. Jak zauważył dyrektor Nawrocki, należy posługiwać się argumentami, które są zrozumiałe dla strony, z którą się chcemy skomunikować.
Powiedział pan dyrektor, że mniej więcej od roku państwo działacie
tak jest,
w muzeum.
Od ponad roku
trwa przekształcanie ekspozycji, tak. trwa pokazywanie prawdy o drugiej wojnie
światowej. Dokładnie tak, przywracanie. My w żaden sposób nie chcemy tej historii czy reglamentować, czy tworzyć własne licencji. My chcemy przywrócić właściwą miarę i proporcje. Kierujemy się historyczną rzetelnością.
Wczoraj, o ile mnie pamięć nie mylę, bo przedwczoraj była rocznica mordu w Jedwabnem. Jedwabne zostało się w ekspozycji, jak jest w tej chwili.
Ono jest, jak najbardziej. To jest to jedno z wydarzeń, jedno z dramatycznych zdarzeń w czasie II wojny
nie
światowej.
Nie zostało wymazane.
Nie zostało wymazane, bo to było. Natomiast jest to zdarzenie, które do dzisiaj nie zostało na tyle rzetelnie zbadane, bo te badania gdzieś ulatują w ferworze publicystycznym. Ono jest wykorzystywane gdzieś tam w światopoglądowym konflikcie, w jakiejś politycznej nawale, co na pewno nie służy pamięci pomordowanych w Jedwabnym. Ona u nas jest, tylko jest we właściwych proporcjach. Bo przecież trzeba pamiętać, że Jedwabne obciąża sumienie najeźdźców, czyli Niemców.
Wszyscy znamy sprawę ekshumacji w Jedwabnym.
Tak, jest oczywiście, która gdzieś tam została wstrzymana naturalnie.
W dziwnych okolicznościach, w których została wstrzymana. I coraz więcej jest głosów, żeby jednak do tych ekshumacji wrócić.
Znaczy, jeżeli chcemy poznać prawdę, powinniśmy poznać prawdę, no to ekshumacje wydają się tutaj taką nieodzowną drogą ku temu. Oczywiście tam, gdzie ponosimy jakąś współodpowiedzialność, my o tym nie boimy się, nie wahamy się mówić, tylko chcemy o tym mówić w sposób zachowując miarę, proporcje i mówiąc w sposób jakby autentyczny i prawdziwy, faktograficzny.
Mury Muzeum Państwa zastali, jak się funkcjonuje w tym budynku, która miała być perłą architektoniczną Gdańska.
To muzeum jest bardzo efektowne, jest nazywane ikoną architektoniczną, natomiast to jest taka ikona sama dla siebie, bo jest budynek, może oczywiście satysfakcjonować architekta, ale nie pomyślano o czymś takim jak funkcjonalność czy ergonomia. Czyli mamy tutaj całe mnóstwo mankamentów takich jak, poczynając od tego, że magazyny zbiorów są 14 metrów pod ziemią na najbardziej zalewowym terenie Trójmiasta, czyli żyjemy tutaj w permanentnym zagrożeniu albo zalania nas tutaj wodami zewnętrznymi, albo nawet czy wewnętrznymi, to co niedawno mieliśmy z tym wyrzutem ścieków do Motławy. Mamy tutaj problemy z zachowaniem właściwych parametrów klimatycznych. Magazyn zbiorów boryka się z ciągłą tutaj niestabilnością parametrów wilgotności i temperatury, no ponieważ twórcy tego budynku nie pomyśleli o zachowaniu, nie pomyśleli o właściwym zachowaniu parametrów. Do tego mamy całe mnóstwo gdzieś tam mniej lub bardziej ukrytych usterek. Przykładem jest chociażby ostatnie piętro bardzo efektownej 40-metrowej wieży, w której najemca już trzeci miesiąc nie jest w stanie otworzyć restauracji.
Nie, czyli to jest taka iście platformiana inwestycja.
Cokolwiek to znaczy. Jest
znaczy
to na pewno
to
przykład.
Dużą efektowność, duży nakład środków i małą efektywność.
W rzeczy samej bardzo efektowna, nieefektywna, generująca bardzo wiele problemów, bardzo wiele nakładów, zmuszająca nas do bardzo zmożonych wysiłków, no ale mamy na tyle efektywny, na tyle skuteczny dział inwestycyjno-techniczny, że dzielnie zmaga się z wszystkimi trudnościami.
Panie dyrektorze, na koniec, o ile dobrze się zorientowałem, co miesiąc wybieracie państwo eksponat miesiąca. Odsłonięcie kolejnego eksponatu będzie miało miejsce dzisiaj.
Tak.
Co tak, będzie eksponatem?
Dzisiejszy eksponat będzie nieco inny, bo do tej pory, do tej pory i w przyszłości również kierujemy się ekspozycją obiektów, artefaktów, które nie znalazły się na wystawie głównej. My w naszych zbiorach mamy blisko 50 tysięcy obiektów, na wystawie jest około 2 tysięcy, więc je chcemy w sposób systematyczny, te, które uznajemy za ciekawe, w sposób adekwatny.
Dygresja, zanim przejdziemy, bo ten temat jest istotny, jeśli chodzi o ten eksponat miesiąca, ale skąd są eksponaty?
Eksponaty, no...
Czy jeszcze znaleźć artefakty oczywiście w Polsce, które było tak zniszczone?
Są dwie zasadnicze drogi, nie jedyne, ale dwie pozyskiwania. Pierwszą, która jest dla nas szczególnie ważna, szczególnie cenna, to są darczyńcy, czyli osoby, które przychodzą, zgłaszają się do nas i dysponują pamiątkami, dysponują ważnymi świadectwami historii, które chcą nam przekazać, nie nam, chcą przekazać osobom zwiedzającym, zachować dla potomności za naszym pośrednictwem. Drugą drogą to są po prostu poszukiwania. Tutaj mamy świetny dział podlegający mi, natomiast ja chciałbym przede wszystkim tutaj wyrazić uznanie dla naprawdę rzetelności, fachowości tego działu zbiorów, dla jego kierownika, doktora Westphala, który wynajduje perełki. Natomiast dzisiaj będziemy eksponowali nie zabytek, nie obiekt historyczny, ale dzieło sztuki. Będzie to trochę zdradzam tajemnicę, uchylam, uprzedzam. Będzie to dzieło krakowskiej artystki Moniki Duliarz, dyptyk wołyński, który jest inspirowany i które to dzieło jest jakimś odbiciem wspomnień o tym straszliwym, tym porażającym ludobójstwie.
Ludobójstwo na Wołyniu ma swoje miejsce na stałej ekspozycji muzeum?
To jest właśnie bardzo znamienne. Jemu jest gdzieś zasygnalizowane, zaznaczone. W tych kilku tysiącach metrów kwadratowych ono zupełnie znika. W jednej małej sekcji, gdzie jest wymienione wśród wielu innych czystek etnicznych, jako jeden z przykład właśnie polityki eksterminacyjnej.
Taki stan państwo zastali?
Tak jest, taki stan zastaliśmy.
To się zmieni?
Bezwzględnie tak, my tego absolutnie nie akceptujemy. Dział naukowy prowadzony przez doktora Marka Szymaniaka konsekwentnie wprowadza zmiany na wystawę i są już bardzo skonkretyzowane, bardzo wyspecjalizowane koncepcje, wizje zmienienia tego w sposób adekwatny, tak żeby to było... Nie chcę zgradzać tutaj, uchylać rąbków tajemnicy, ale projekty są bardzo poruszające, bardzo wstrząsające, które we właściwy sposób oddadzą grozę tego zdarzenia.
Mówił dr Tomasz Szturo, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, za co najmocniej dziękuję i za gościnę bardzo.
Dziękuję i zapraszam wszystkich państwa do muzeum, do śledzenia zmian, które wprowadzamy, ale także do innych naszych ofert kulturalnych i edukacyjnych.
Zapraszamy do Gdańska. Trafić jest nawet łatwo, chociaż
tak, zgadza się.
Muzeum jest trochę na uboczu miasta, może to i lepiej, bo mniej korków, łatwiej jest samochodem się tutaj dostać, chociaż o parking trudno.
To jest kolejny ukłon w stronę tu Urzędu Prezydenckiego, który na różne sposoby stara się uatrakcyjnić nasze funkcjonowanie. W samym muzeum już spotkacie państwo bardzo serdeczną, bardzo, bardzo profesjonalną i czekającą na państwa obsługę.
Co zapewniał wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr Tomasz Szturo. Dziękuję
bardzo, kłaniam się nisko.
Rozmowy na antenie, rozmowy poza anteną, rozmowy w kuluarach, a teraz rozmowa, zaczynamy opowieść o samorządowym Gdańsku. Kazimierz Koralewski, szef radnych PiS w Radzie Miejskiej w Gdańsku, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to co, tak opisujemy tą Polskę samorządową w 18 miastach wojewódzkich i współwojewódzkich. To zacznijmy ten opis od początku. Jak wygląda rozkład sił w Radzie Miejskiej?
Platforma, Prawo i Sprawiedliwość. Platforma.
Tylko dwa kluby?
Tylko dwa kluby. Dosyć, bym powiedział, czytelna politycznie sytuacja. Nie ma tak zwanych przystawek, więc...
Starcie tytanów.
Mecz zaczął się tak na początku kadencji w 2014 roku i kończy się w tym kadencją w październiku pewnie, albo w listopadzie. Więc
jakieś transfery były po drodze?
No, w naszym klubie pojawiły się wyłomy. Pojawiły się jakieś ambicjonalne, powiedzmy, kierunki. W związku z tym no, myślę, że trzeba patrzeć na to, jakich kandydatów zgłasza się do Rady w ogóle, tak?
Kogo się proponuje wyborcom do poparcia pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości? Panie radny, panie przewodniczący, stan sił, ile do ilu?
No mieliśmy 12 radnych Prawa i Sprawiedliwości, dziś mamy już tylko 10 do 22 Platformy Obywatelskiej. Pewnie czeka nas polaryzacja w samym klubie Platformy Obywatelskiej, która też musi się spolaryzować ze względu na to, że mamy dwóch kandydatów na prezydenta w Platformie.
Właśnie, pana zdaniem klub pana oponentów się podzieli, część radnych wystartuje z jakiegoś komitetu obecnego prezydenta, część pozostanie pod szyldem Platformy?
Niewątpliwie, to już dzisiaj widać. No, jest sytuacja dosyć kuriozalna dla naszych konkurentów, bo Paweł Adamowicz, wieloletni działacz Platformy Obywatelskiej w Gdańsku, który dzisiaj ze względu na swoje problemy prawne nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, postanowił założyć swój komitet i byłych radnych, którzy dzisiaj są jego wiceprezydentami, na pewno zaprosi do swojego grona, które będzie kandydować z jego list, z jego klubu. W związku z tym...
W następnej kadencji pewnie ten podział taki sterylny już nie będzie.
No, myślę, że to pęknięcie w Platformie musi się pojawić po wakacjach, bo to już jest ostatni moment, że trzeba zgłosić listy wyborcze i w tym momencie musi nastąpić ta polaryzacja wewnątrz ich struktury. Jedni się opowiedzą za Pawłem Adamowiczem, inni za kandydatem Platformy Obywatelskiej, młodym Jarosławem Wałęsą. I tutaj będzie konflikt.
Łatwo się mówi o problemach oponenta politycznego. Zajmijmy się zatem tym, co dzieje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku. Dwóch radnych odeszło. Jesteście państwo pewni, że teraz uda się wystawić taki zespół, który nie tylko zyska sympatię gdańszczan i pozwoli mieć więcej niż 12 radnych na 34, ale także pozostanie zwartym monolitem.
No tak, trzeba pamiętać o tym, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze starało się zagarniać prawą stronę sceny politycznej, biorąc pod uwagę kandydatów, którzy nie należą do samej partii, tak? Więc są niezależni niejako, są reprezentantami pewnych środowisk prawej sceny politycznej. To mogą być stowarzyszenia, to mogą być inne środowiska i to może rzutować potem w trakcie kadencji na pewną jakąś taką dążność do niezależności w ramach samego klubu, a więc zdania odrębne. No troszeczkę te różnice później się gdzieś pojawiają.
Polska tradycja.
No więc musimy sobie z tym jakoś radzić. Nie każdy chce takiego monolitu, klubu monolitu, który mówi, musimy być wyraziści politycznie, musimy mieć jasno sprecyzowane cele, musimy do nich dążyć, realizować je, a więc musimy być czytelni dla naszego elektoratu.
Teraz będzie jeszcze trudniej, bo jest prawica zjednoczona, są trzy partie, a jeszcze jest komitet i ruch związany z marszałkiem seniorem Kornelem Morawieckim, więc te środowiska będą jeszcze bardziej rozszerzone.
No i one pukają do naszych drzwi, chcą znaleźć się na naszych listach, co z jednej strony jest korzystne, bo praktycznie sprawia, że nie ma rozproszeń jakichś komitetów, które startują do Rady Miasta, więc metoda Donta ich niejako nie marnuje. To jest jednak plus, natomiast w przyszłości może to generować różnego rodzaju dyskusje, debaty wewnątrz samego klubu i to często się pojawia. Natomiast myślę, że mieliśmy bardzo trudny polityczny czas, gdzie problemy takie makropolityczne pojawiały się w Radzie Miasta Gdańska i to powodowało, że niektórzy działacze byli bardziej polityczni, a mniej samorządowi.
Jaki jest pomysł na to, żeby zdobyć większość w Radzie Miejskiej od lat rządzonej przez liberałów w ostatnich latach występujących pod sztandarem Platformy Obywatelskiej?
No, oczywiście zakładaliśmy, że dzisiejsza Platforma Obywatelska nam w tym musi pomóc. I tak wygląda, że tak się dzieje. To pęknięcie, ten rozłam samej Platformy Obywatelskiej jest tego symptomem. Zdawaliśmy sobie sprawę...
Ale bycie silnym słabością przeciwnika to nie jest najlepszy opis dobrej kondycji politycznej PiSu tutaj.
Proszę zwrócić uwagę, że w Gdańsku jest bardzo silne środowisko lewicowe od czasów PRL-u. Jest to środowisko, które ostatnio nie miało reprezentacji w Radzie Miasta Gdańska, a jednak gdzieś te swoje głosy ulokowało. Więc to było pewnie po stronie Platformy Obywatelskiej. Metoda Donta, jak to się mówi, wycięła te głosy, które na to środowisko zostały oddane. Dzisiaj musi dojść znowu do konfrontacji i pytanie, czy te głosy zostaną zmarnowane, czy one pójdą na konto Platformy Obywatelskiej, czy Prawa i Sprawiedliwości.
Jak państwo przyjęli fakt, że kierownictwo partii wybrało Kacpra Pożyńskiego na kandydata waszego w Gdańsku.
Liczyliśmy się z tym. Kacper jest naszym działaczem, był naszym działaczem
i teraz z powrotem się, chyba już jest.
Pokazał się od dobrej strony, bo zaczął od ruchów społecznych, działań takich typowo stricte społecznych, gdzie zorganizował zespół ludzi, wyartykułowali konkretny problem, powiedzmy, miejski. Przebili się do mieszkańców, ich zaangażowali do tych protestów. W związku z tym można powiedzieć, wykazał się dużym talentem, jest bardzo jednocześnie lojalny, a jednocześnie bardzo konsekwentny, jeśli chodzi o własne wizje dotyczące miasta.
Uważa pan, że to jest lepszy kandydat niż lat temu cztery, kiedy pan poseł Jaworski ówczesny był waszym kandydatem?
No tak, rzeczywiście kandydowanie trzy razy z rzędu to nie jest dobry pomysł i dzisiaj wiemy, że już wtedy potrzebowaliśmy tej świeżości nowej kandydatury. Myślę, że bardzo dobrze się stało, że Kacper zdecydował się zaangażować politycznie, bo dźwiga na barkach dziedzictwo swojego ojca i to z tej dobrej strony patrząc.
Ale pytanie, czy dźwiga na swoich barkach odpowiednie doświadczenie? 29 lat, to może warto najpierw się sprawdzić w Radzie Miejskiej czy w innych stopniach samorządu, niż sięgać po magistrat dużego polskiego miasta.
Okazuje się, że nie jest taki straszny wilk, jak go malują. I na przestrzeni lat, patrząc z punktu mojego doświadczenia w Radzie Miasta Gdańska, jestem przekonany, że wielu dzisiaj niedocenianych przez nas działaczy dałoby sobie radę w tej roli. W związku z tym myślę sobie, że ta rzutkość, talent Kacpra z marszu pozwoli wejść w problemy miasta i tym miastem zarządzać.
Pan Kacper Pożyński będzie naszym gościem około godziny 8:20. Państwo go usłyszycie, więc więcej pytań o doświadczenie i pytań złośliwych i mniej złośliwych na pewno padnie po godzinie 8:00. Rada Miejska, ale też budżet, a sam też Adamowicz, bo kiedy się przyjeżdża do Gdańska i pyta się kogokolwiek, to opinia gdańszczan przeciętnych o obecnym prezydencie jest raczej negatywna, a mimo to wygrywa. O czym to świadczy?
No, myślę, że jest to nieświadomość elektoratu. Bardzo, bym powiedział, takie medialne rozwinięcie tego frontu Platformy Obywatelskiej w Gdańsku właściwie zmiażdżyło wszelkiego rodzaju ruchy polityczne w mieście od lat. Dzisiaj musimy sobie zdawać sprawę, że i mainstreamowe media, które są w Gdańsku, są po stronie Platformy Obywatelskiej i również ten tak zwana telewizja i portal za 4 miliony rocznie, które rozwinął prezydent miasta, to jest jego medium, a więc no, jest tutaj 3 do 1.
o mediach. Zaraz będziemy mogli porozmawiać o sytuacji mediów lokalnych w Trójmieście i w Gdańsku. Szczególnie będzie okazja z jakimi propozycjami, bo Kacper Pożyński jest bardzo aktywny jak na tą nie kampanię, którą prowadzimy obecnie w Polsce. To w zasadzie wbijają się dwa miasta, Gdańsk i Warszawa oczywiście, gdzie ta kampania prezydencka jest dość silna, która się dzieje, a gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość, to jest tak, że wy podrzucacie pomysły waszemu kandydatowi, czy to on jest trochę kampanię robi obok klubu radnych?
No oczywiście, że te pomysły też generujemy, natomiast samo ogłoszenie programu to już trzeba zostawić naszemu kandydatowi, nie można mu tego wyjmować z rękawa, więc spokojnie poczekamy na jego prezentację, natomiast generalnie można powiedzieć, że będzie to program, który jest blisko ludzi, to znaczy ich potrzeb, takich, których przez te 20 lat Paweł Adamowicz nie dostrzegał, a wręcz lekceważył.
Muszę powiedzieć, że gdyby wyciąć te 14 sekund, kiedy pan mówił o programie Blisko Ludzi, to można by go wstawić w każde miasto, które odwiedzaliśmy. Kalisz, Rzeszów, Białystok, zawsze pada z opozycji miejskiej to samo zdanie. Będziemy bliżej ludzi. Ja do tej pory nie rozumiem, cóż to tak właściwie znaczy.
No, wyobraźmy sobie na przykład Pawła Adamowicza i jego działalność przez 20 lat. To jest ogromna megalomania, to jest gigantomania. Kiedy protestowaliśmy przez te lata, jeśli chodzi o wielkie obiekty, które po prostu przerastają możliwości nawet naszej metropolii. Kiedy mówiliśmy, że stadion budujemy w Gdańsku za pieniądze, gdańszczan za duży, że on powinien być co najmniej o 30% mniejszy, tak, aby byłby tańszy, bo to w końcu za gdańskie pieniądze ma służyć naszemu województwu, to prezydent mówił, no ale panie, tam pan się będzie tam z te 100 milionów w te, czy 200 w tamte, tak? Więc to pokazuje jego podejście do potrzeb mieszkańców. Tak naprawdę, nieraz w dyskusjach, kiedy zwracałem uwagę, że dla mieszkańca ważne jest to, że kiedy wychodzi z domu, wpada po kolana w błoto, to mówił, panie, pan by się zajmował takimi drobiazgami. Ja myślę o rzeczach wielkich. Stąd, że autentycznie w Gdańsku władza odpłynęła od potrzeb mieszkańców i myślę, że to, co w mainstreamowych mediach sprzedaje się jako rozwój Gdańska, czyli to, co jest wypracowane przez deweloperów, przez budujących biurowce, przez rozwój gospodarczy, to jest przypisywane Pawłowi Adamowiczowi dzięki jakiejś propagandzie, która tutaj była rozwinięta.
Apartamentowce, które rosną w Gdańsku tu i tam, to jest rozmowa na osobny temat, na zupełnie osobną rozmowę i pewnie taką rozmowę z Kacprem Pożyńskim odbędziemy, bo to, jeżeli państwo byli w Gdańsku, to państwo widzieli, a jeśli nie, to ja opowiem, że to przynajmniej na mnie robi wrażenie totalnego chaosu. Są ruiny, obok których się buduje apartamentowiec, znowu ruiny, znowu taka szachownica, która nie tworzy żadnego ładu.
No, dzisiaj kusi nas, czyli mieszkańców Gdańska, prezydent mówiąc, że oto on preferuje inwestycje, które generują miejsca pracy. No, oczywiście apartamentowce generują miejsca pracy, bo jakoś trzeba je obsłużyć, ale obniżają jakość naszego życia. Tak naprawdę degradują tą tkankę miejską, bo nagle stajemy się jacyś, w centrum miasta, to jest właściwie jakieś hotelowe centrum, a nie mieszkalne. W związku z tym za tym idą dalsze problemy, degradacja Śródmieścia.
Na koniec poproszę o opis finansowy, jakimi środkami dysponuje prezydent Gdańska.
Budżet Gdańska to już jest 3 miliardy złotych, więc liczą się i te dotacje, które wpływają z budżetu centralnego i same dochody z podatków, które radykalnie na przestrzeni ostatnich lat wzrosły. A więc miasto Gdańsk korzysta na dobrej koniunkturze, na dobrym zarządzaniu państwem polskim, korzysta z podatków, korzysta z rozwoju spółek, które są tutaj przecież skoncentrowane na terenie miasta Gdańska. Więc na bazie tego krytyka powiedzmy rządu i ta wojenka, która w Gdańsku się toczy między władzą miejską a władzą centralną, ma sprawić jak gdyby przetrwanie tego status quo, które zbudował sobie tego małe imperium w Gdańsku Pawła Adamowicza.
Ta megalomania, jak pan powiedział, obecnych władz Gdańska przekłada się na stan kasy miejskiej, na jej zadłużenie?
Miasto Gdańsk jest w jednym z bardziej zadłużonych miast w Polsce. Musimy pamiętać o stworzonym wehikule finansowym wokół budżetu miasta Gdańska, gdzie jest rzesza spółek komunalnych, które zadłużając się nie ukazują tego w budżecie miejskim, a więc tak naprawdę gdańskie zadłużenie pewnie jest 2-3-krotnie wyższe niż widzimy to w budżecie, a ono jest gdzieś w granicach prawie miliarda złotych.
Kiedy miasto jest zadłużone, szczególnie duże miasto, łatwą pokusą jest wyprzedaż spółek miejskich tak, żeby doraźnie dziurę zapchać i mieć pieniądze na inwestycje przedwyborcze. Gdańskowi to grozi?
No i jest takie zagrożenie, bo dzisiaj mamy niskie stopy procentowe, w związku z tym ta obsługa długu nie jest taka kosztowna. Natomiast wiemy, że ona się zwiększy, ten koszt się zwiększy, bo przecież muszą kiedyś wzrosnąć stopy procentowe i ta obsługa długu wzrośnie radykalnie. Jeżeli dzisiaj budżet obsługuje to na powiedzmy 60-80 milionów złotych, w przyszłości to może być albo albo trzykrotność tej kwoty. Problemy frankowiczów pokazały, co może się wydarzyć, kiedy rosną stopy procentowe.
I tak powiązaliśmy sprawy lokalne ze sprawą ogólnopolską. Kazimierz Koralewski, radny Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący klubu radnych PiS w Gdańsku, był gościem Poranka Wnet, państwa gościem i naszym gościem i gościem Muzeum II Wojny Światowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Do usłyszenia.